Hello!
Hello!
Dwie minuty temu zadzwoniła do mnie pani z pytaniem, czy nie kupić, znaczy sprzedać dywanów i makat.
Jeszcze raz? Dywanu czego?
Czy nie, chciała, żebym jej sprzedał dywany i makaty.
Żebyś ty jej sprzedał dywan.
Tak, było dosyć zaskakujące. Ale ustaliliśmy, że pomyliła się jedna cyferka i życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego w ten piękny, słoneczny, piątkowy poranek.
Tak. Do mnie zadzwoniła w zeszłym tygodniu pani, żeby mi powiedzieć, że dowiezie mi tę przesyłkę, tylko czy jestem w domu. Ja mówiłem do niej przez jakieś 20 sekund per pan. Zupełnie nie słysząc, jak próbowała zwrócić mi w tym samym czasie uwagę, że jednak nie jest panem, tylko jest panią. Zaraz pomyślałem, że mieszkam w Słupsku i mogę popełnić taki błąd. W każdym razie zastanawiałem się później, jak powinienem się zachować w takiej sytuacji, ale...
Zawsze przeprosić.
No tak, ale potem czy jakoś gdzieś nie wiem.
Ale czy jest jeszcze na Twitterze, czy na Facebooku?
Oświadczenie, nie? Szósty grad, przepraszam.
Przepraszam. Pana, który był panią, albo panią, która była panem.
Mój drogi, wiesz co? Tak jak nagraliśmy w zeszłym tygodniu, od razu sobie pomyślałem, że jedna rzecz, którą przestaliśmy śledzić, to są drużyny, które zakopaliśmy już w tym sezonie. I zacząłem się zastanawiać, czy nie jesteśmy w stanie kogoś zakopać przed rozpoczęciem wielkiego turnieju. Który się rozpocznie, czy nie? Ten rozpocznie się. Nie?
Presja będzie chyba tak ogromna, że będzie, ale.
Rozpocznie
ale czym to będzie, to jest. Ja tak myślę sobie, że tak się zrobił trochę bubble trouble. I tak trochę nie bardzo wiadomo, w którą stronę to, ten statek dopłynie, do jakiego portu macierzystego i kto z tego pokładu...
Kto przeżyje. Wysiądzie,
kto przeżyje, bo okazuje się, że skala różnego rodzaju problemów, takich bym powiedział socjologiczno-techniczno-organizacyjnych, jest dosyć duża, żeby nie powiedzieć, nie patować wielkimi kwantyfikatorami, ogromna. I nakładają się na to różnego rodzaju kwestie. No ja jestem, muszę powiedzieć, tak, wydawało mi się, że to chyba nie jest możliwe, że wszyscy tak strasznie, wiesz, łatwo pójdą puszka w rączkę, że dadzą się zamelinować pod balonem przez 3 miesiące i że to nie wywoła jakichkolwiek tam reperkusji czy takiej sprzeciwu i właściwie jestem trochę zdziwiony, że wyszło to tak późno. Twarzą tego tam się Kyrie Irving to trochę jest i Dwight Howard to jest trochę zabawne.
Avery Bradley też udziela się. On nie jest twarzą, on też mówi w tej sprawie. Avery Bradley raczej nie jest twarzą, ale dużo się wypowiada w tej sprawie, widziałem. Ale wiesz co? Bo byli zamknięci, siedzieli z rodzinami, teraz sprawy są luzowane bardziej lub mniej. W Kalifornii teraz trzeba od wczoraj znowu maski nosić wszędzie, ale nie chcą się zamknąć, no, nie chcą się zamykać, tym bardziej, że teraz będą bez rodziny zamknięci przez ile? 45, 60, 50 dni, potem może rodzina przyjedzie, może nie, po prostu nie chcą być zamknięci. No. Ktoś im powie, to jest twoja praca, ale oni sobie myślą, część z nich, niektórzy, poszczególni myślą sobie, pieniędzy, dużo zarabiam, nie chce mi się.
Tak, ale wiesz, nie wszyscy tak dużo zarabiają i dla niektórych oddanie kilkuset tysięcy miliona to nie jest taka łatwa decyzja. Lebronowi jest łatwo oddać, Chrisowi Polowi jest łatwo oddać, ale... który gra na minimum i ma wianuszek ludzi, których utrzymuje, to
No dobrze, ale, ale ci wszyscy bezdomni, którzy nas słuchają i bezrobotni teraz myślą sobie, Ed Davis też zarabia dużo. Alex Caruso też zarabia dużo. Są duże pieniądze, no, więc sorry. To jest taka dyskusja, ta dyskusja, ten fragment tej dyskusji dotyczący pieniędzy, to jest coś, co raczej, no, nie rozumiem tego w 100% tutaj.
Nie rozumiem
tego? Nie rozumiem tego w 100%. Uważam, że to jest slippery slope.
Ciekawe.
Argumentowanie tego poprzez pieniądze, ten zarabia więcej, ten mniej i tyle. Ale to na końcu jest to prywatna decyzja. Na końcu jest to prywatna decyzja i myślę, że wszystko zaczyna się od tego, że nie chcą być zamknięci.
Ja myślę, że wiesz, jest kilka elementów. Zamknięcie wydaje mi się rzeczywiście najistotniejszym. Drugim jest, nadal uważam, koronawirus i obawa, wiesz, obawa przed jakimś zarażeniem, aczkolwiek warunki, które mają być stworzone, są niby sterylne. No to, że jak ludzie są zamknięci ze swoimi rodzinami w domach, no to być może mają poczucie większego bezpieczeństwa niż kiedy będą się gdzieś tam przemieszczać i to ryzyko, nawet jeżeli nieznacznie, to wzrasta. Zwłaszcza, że też jest chyba takie poczucie, że opuszczasz tych najbliższych, no, którzy tak muszą wtedy radzić, nie wiem, rodziców, brata, siostrę, szwagra, matkę, no przecież to. No i jest ten element, bym powiedział, taki narodowo-wyzwoleńczy, historyczno-kulturowo-społeczny, gdzie jest pytanie, czy czarnoskóry obywatel Stanów Zjednoczonych jest taką trochę małpą w zoo, małpą w cyrku, którą się wyciąga, jak się chce ubawić tłumy. I to jest rzeczywiście najlepszy moment, żeby ten czarnoskóry człowiek znowu tego białego człowieka zabawiał w czasach, które są takie trochę nie do śmiechu. I mam wrażenie, że ten taki ideologiczny element gdzieś też się pojawia. No jak czytasz te wypowiedzi Ringa, no to one mają właśnie taki, bym powiedział, kulturowy również wymiar.
Kyrie Irving, o czym nie widziałem, żeby to zostało podkreślone, ja nie chcę rozmawiać o kwestiach, o których on mówi, bo jak napisałem w 5x5, ja nie czuję, już to jest ten moment, czy ja nie czuję, że jestem w stanie coś dodać do dyskusji, więc nie chcę mówić, ale on idzie z interesującej... On idzie z interesującej strony, jeśli chodzi o to, kim jest Kyrie Irving i jakie są korzenie Kyriego Irvinga. Bo on też, oprócz tego, że jest czarnoskórym w Stanach Zjednoczonych, jest też, jaki to jest, szczep. Jego mama była Indianką. Zapomniałem, jaki to jest szczep. A jak wiemy, Indianie zostali przytuleni do piersi przez przybyszy z Europy. Od razu, tylko zobaczyli, wszyscy zaczęli przytulać, mówili tak, kochamy was. Zostaniecie, będziecie naszymi prezydentami, to wasza ziemia jest, my tylko tu przyszliśmy posprzątać, tak się zachowali, więc on uderza, wiesz, no, z głębokiego miejsca, myślę. Ale dobrze, mów dalej. Po prostu nie zauważyłem tego antropologicznego, jeśli można tak powiedzieć, argumentu.
Nie uważasz, że nie jest prawdziwy?
Jeszcze raz?
Czy uważasz, że ten argument antropologiczno-kulturowy nie jest prawdziwy?
Zadaj mi to pytanie inaczej, bo nie rozumiem.
Pytam, czy uważasz, że to nie jest argument rzeczywisty, który powoduje, że oni nie chcą grać, czy nie powinni grać, czy że jest taki trochę rokosz części zawodników.
Który argument?
No ten właśnie antropologiczno-kulturowy.
A, ja mówiłem tylko o Kyriem, że w jego przypadku on też ma doświadczenia związane z byciem wnukiem, w sensie babcia jego, tak? Czy prababcia dokładnie, czy babcia, czy dziadek od strony mamy, to Indianie. Nie chcę się pomylić tutaj, ale tam są korzenie. Wiesz, pamiętasz, on uczestniczył w takim, w zeszłym roku dostał jakiś tam, dostał, kim on, dostał, chrzest to był,
dostał... W roku.
To mi się nie podobało, też Adam pisał w Skyrim, proszę. Little K dostał ksywkę Little Mountain, w sensie Mała Góra, na jakimś takim...
Aha,
w takim spotkaniu tam...
Spotkaniu przy Totemie i Pejota.
Dobrze, ale to trzy minuty o tym, mów dalej. Pytałeś się mnie, czy argument... Który argument? Nie, ja tylko chciałem o Karim powiedzieć. Idźmy dalej.
Nie, więc mówię, no te trzy argumenty składają się na to, że w gruncie rzeczy jest dzisiaj 19 czerwca, a my nadal nie do końca wiemy, w którą stronę to pójdzie. Ja rozumiem, że Liga...
Wiemy! Wiemy? Przepraszam, że ci wejdę w zdanie. Czego nie wiemy? Wiemy, że Liga startuje 30 lipca. Wiemy, że do 24 czerwca zawodnicy, którzy nie chcą zagrać, mogą powiedzieć, znaczy muszą do 24 czerwca powiedzieć, że nie chcą grać, ale to Liga startuje 30 lipca. Raczej się nie wydarzy
Nie
wydarzy rozłam. Nie mamy informacji, że dużo zawodników chce nie grać czy coś takiego. Z kilka wygląda to na jakieś 10, nie wiem, do 20 osób, max 20 osób, ale to pewnie się skończy na jakieś 5, 6 nazwiskach, nie wiem, 4, 3. Nie spodziewałem się tutaj dużo. Nie ma jakichś doniesień o tym, że tu jakaś fala graczy idzie, którzy nie będą chcieli grać. Dwight Howard na końcu według znajomych Dwighta też będzie grał. No. Więc takie jest.
No dobrze, znaczy w ten argument nie wierzymy. Czyli sportowo ta liga to nie będzie liga jakichś, wiesz, zastępców, liga graczy, którzy w normalnych okolicznościach nigdy by się na parkietach NBA nie pojawili. Raczej wszyscy karnie tak popiszczeli, pobuczeli, ale na koniec dnia wszyscy staną na parkiecie. Klękną albo uniosą...
Wiesz co, bo to, tam był taki moment w trakcie tego wszystkiego, tego powrotu, który mi się nie spodobał, gdy była informacja o tym, że Superstars chcą powrotu ligi. Taki tweet Adriana Wojnarowskiego. Były wymienione gwiazdy, które chcą powrotu ligi. I wiesz, tak ten pociąg po prostu poszedł wszyscy, wiesz, klepnęli, że wracamy i te głosy, te wątpliwości, gdzieś one musiały gdzieś zostać poruszone i zostały poruszone w zeszłym tygodniu na spotkaniu. No i tyle, więc jakoś, nie wiem, nie wydaje mi się to też ani szokujące, że coś takiego było, ani że tutaj, wiesz, zostało wyciszone. Ludzie chcieli porozmawiać chyba razem, ci ludzie, którzy mają wątpliwości z każdej z tych drużyn, którzy gdzieś rozmawiali w obrębie drużyny, ale no to wiesz, no dobrze, wracamy. W obrębie drużyny się pewnie trudniej o tym mówiło. Bo dla takiego Avery'ego Bradley'a stawianie sprawy w ten sposób, gdzie on jest startującym, rzucającym obrońcą w drużynie LeBrona Jamesa, to jest trochę ryzykowanie kariery. No, dalej.
Na pewno motywacja, nie wiem, Devina Bookera, Demara DeRozana, czy LeBrona Jamesa, Anthony'ego Davisa jest inna. No. Dla jednych jest to szansa, jeśli nie ostatnia szansa na to, żeby zdobyć mistrzostwo i ten sezon, który jest takim, będzie w sumie sukcesem, żeby spróbować ukoronować. No, najgorszą rzeczą byłoby rzeczywiście, gdyby ten sezon się tak rozpłynął i się nie wydarzył do końca.
Czy widziałeś?
Ja nie jestem pewien, czy to się skończy na 3, 4, 5 graczach.
Nie jestem pewien. Ja myślę, że wiesz co, tak jakbym miał, ale w zasadzie, no tak, czy to jest typ tak od 3 do 15, no nie wiem, ciężko powiedzieć, natomiast to nie jest tak, że wiesz, że 80 graczy nie zdecyduje się nie grać, czy coś takiego. Duże przereagowanie było tydzień temu, widziałem. Ale to dlatego, że sobota była po piątku, więc...
No mówię, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Więc dlatego mówię, że mimo że jest 19 czerwca, to w gruncie rzeczy jeszcze bardzo mało wiemy. Myślę, że za tydzień, jak będziemy rozmawiali na ten temat, to będziemy wiedzieli...
A czego nie wiesz?
Dużo więcej. No, to znaczy, kto będzie grał, kto nie przyjedzie, kto jest tym takim designated player, jak będą wyglądały te wszystkie, znaczy niby te procedury są już napisane i opisane, ale też rozumiem, że nie wszystkim się, znaczy największym problemem jest to skoszarowanie. i takie bardzo, bym powiedział, już takie wyizolowanie graczy, taka, wiesz, konieczność, jak powiem, w gruncie rzeczy siedzenia w pokoju przez cały dzień i odbywania pewnej, powiedziałbym, takiej więziennej niemalże rutyny, tak? Spacerniak, śniadanie, sprzątanie prycz i gaszenie światła, wyłączanie na bloku światła takim, wiesz, jednym guzikiem przez pana Józka, który się tam, wiesz, na wajchę przekiwał. I wiesz, NBA zrobiło, rozumiem, dwie rzeczy takie, żeby nie było takiego poczucia, że znowu, że jest jakieś przymuszanie tych graczy do udziału w tej imprezie, czyli znowu, że jakiś taki, wiesz, element jakby wyjścia na pole bawełny i tam zaganiania ich siłą do pracy, tylko rzeczywiście jest ten stan takiej dobrowolności, przystąpieniu do tego, co by nie powiedzieć, eksperymentu, który mówię, dla mnie on jest, kojarzy mi się z lotem na Marsa trochę. Więc.
A mi się kojarzy z 2017 rokiem mi się to kojarzy.
Okej.
Okay. Stajemy się znaczy już jesteśmy bardziej robotami niż 300 lat wcześniej. No ale mów. No to podobne chyba masz skojarzenie. Mars, roboty, kontrola absolutna. Tu jak.
No nie, takie, wiesz, no,
jak
takie,
pójdziesz
takie
w lewo, to musisz zrobić dwa kroki w prawo.
No tyle. Taka, tak, no, w sensie nie, ale takie, wiesz, taki brak styczności ze światem. No, to...
no słuchaj, jedną z najbardziej absurdalnych rzeczy, jakie w życiu przeczytałem, był tweet o tym, że doradza się zawodnikom w trakcie meczów niedotykanie twarzy, niepocieranie ręką o piłkę i robienie z piłką jeszcze jakichś dwóch, trzech innych rzeczy. Najbardziej absurdalna rzecz, bo na końcu zawodnicy kozują tą piłkę, więc brakowało tego, żeby powiedzieć i nie możecie kozłować i nie możecie dotykać piłki grając na boisku w koszykówkę. To są absurdy, które czytam.
Nie, to
jesteś na boisku, dotykasz się, grasz w low post, ale poza boiskiem nie możesz być obok zawodnika bliżej niż 6 stóp. Takie zalecenia.
Szucy z otwartych pozycji. Powinna być będzie taka statystyka potem, że to są takie covidowska koszykówka. Nagle, wiesz, statystyki poszybują w górę. Ja jak z moim ojcem grałem, to zawsze graliśmy w ten sposób, żeby się, wiesz, tak specjalnie nie antagonizować, i tam graliśmy bez kontaktu. Jeden na jeden. Bardzo, bardzo fajna gra.
U mnie ciężko było bez kontaktu grać z ojcem. Rypałem.
Ojciec nie lubił, jak go faulowałem, więc była bez kontaktu, się irytował.
No to Mars. Zawodnicy w domach siedzą znużeni w więzieniu.
Albo wchodzisz na pokład tego statku i odlatujesz, albo zostajesz w domu i ta cała chwała, wiesz, pieniądze, jakby jest fair powiedziane, nie przychodzisz do pracy, nie dostajesz pieniędzy. No to jakby w takim, powiedziałbym, amerykańskim rozumieniu i w takiej, powiedziałbym, mentalności, no to jest zrozumiałe. I druga rzecz, która jest, rozumiem, wychodzi naprzeciw, czy nawet druga z trzech, bo jeszcze może o jednej warto powiedzieć, która wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, czy rozminowuje tą bombę, która jest, czy tą bombę, powiedziałbym, kulturowo-historyczną, gdzie Stany Zjednoczone, nie wiem, po raz kolejny odrabiają jakąś wielką lekcję i dokonuje się jakiś przełom. Tak się wydaje, że się taki przełom dokonuje, ale przypominam sobie, że w ostatnich 20 latach tego typu wydarzeń mieliśmy przynajmniej kilka. Oczywiście to jest niezwykle drastyczne, no bo ono jest filmowane, to można zobaczyć, można wiesz, tak na żywo uczestniczyć w takim poziomie. Taki trochę Truman Show, jeśli ktoś pamięta ten film, że przeżywamy, czy urodzeni mordercy, to ty powinieneś wiedzieć najlepiej. Przeżywamy, wiesz, przeżywasz śmierć człowieka właściwie live. No i taka, powiedziałbym, rzeczywiście bezwzględność i opresja policji w Stanach Zjednoczonych, która jest, no to jest
wynika z pewnych realiów kulturowych też, jest pewnego rodzaju protest przeciwko tego typu zachowaniom i to jest taka duża lekcja, którą Stany Zjednoczone teraz odrabiają, ale już takich historii mieliśmy w ostatnim czasie kilka. Mieliśmy słynną historię pobicia Rodneya Kinga. Pamiętasz ten taki utwór zespołu Doki Dok o Rodneyu Kingu? Pamiętam, że myśmy jakoś to w liceum, tak koledzy to przerobili. Nikt się nie rusza, nikt nie obskakuje, a Rodneya Kinga jak brud się traktuje. Potem była historia w Baltimore przecież w zeszłym roku. I to dzisiaj jeszcze się nabrało, doszło do skala tego zjawiska, czy tego protestu sprzeciwu jest być może większa. Pewnie ona, nie wiem, czy ona się czymś skończy ostatecznie, gdzieś się pewnie to rozmyje, gdzieś to pewnie straci ten swój taki początkowy impet. Nie spodziewam się, żeby doszło do jakiejś, wiesz, że nagle policjanci będą, wiesz, najpierw podadzą kawę, a potem rożka, a potem zaczną pytać jakby, co czy mogą kogoś zakuć w kajdanki. No, to nie jest taka rola, to tam policja do tego nie służy. Natomiast rozumiem, że jest taka refleksja, że manifestowanie tego typu, powiedziałbym, poglądów, niezadowolenia, przypominanie o tym, że bycie czarnoskórym w Stanach Zjednoczonych to wcale nie jest takie miłe miejsce do życia, że nawet jeśli jesteś, powiedziałbym, normalny w tym sensie, że nie masz niczego na sumieniu, nie jesteś przestępcą, nie jesteś drobnym jakimś takim filutem, który zajmuje się nielegalnym, nie wiem, sprzedażą narkotyków czy innego rodzaju tego typu działalnością, że czarnoskóry człowiek w kontakcie z białą policją jest zawsze w gorszej pozycji, jest zawsze traktowanie, wiecie, jak potencjalny szubrawiec. No więc rozumiem, że ten zający rasizm w Stanach Zjednoczonych znowu pokazuje swoją taką trudną do zaakceptowania i zrozumienia dla nas, zwłaszcza żyjących tutaj nad Wisłą, gdzie to, powiedziałbym, nie mamy tego problemu, bo wszyscy mniej więcej wyglądają tak samo, zachowują się tak samo i w związku z tym ten problem rasy jest dla nas trochę obcy. W takiej skali zderzenia białej policji i człowieka, który ma trochę inny odcień skóry, to rozumiem, że refleksja jest chyba taka, że właśnie rozpoczęcie tego typu sezonu jest miejscem i forum, żeby ci czarnoskórzy zawodnicy mogli głośno wyrazić ten sprzeciw, żeby ten sprzeciw trafił do młodego pokolenia, do ludzi, którzy za chwilę będą, będą za chwilę rządzić, którzy za chwilę będą zmieniali ten świat, żeby pewne rzeczy jakby wykrzyczeć. No. Wracamy tam do Jesse Owensa, wracamy do Meksyku 68 roku, do uniesionych pięści w czarnych rękawiczkach, że to będzie taki, jesteś szansą na bycie takim głosem swojego pokolenia. I to jest z punktu widzenia pewnego symbolu, jaki to może być, to może mieć w ogóle jakieś znowu historyczne znaczenie. Więc wydaje się, że lepiej jest być i uczestniczyć i mówić o tym głośno. Być może nawet tak zaprogramować, nie wiem, te przerwy w meczach czy w halftime, żeby przypominać o pewnych zdarzeniach, żeby każdy się podzielił swoją refleksją o to, co to znaczy być czarnoskórym. Więc tutaj ja rozumiem, że władze ligi są w tym zakresie, też są otwarte na to, że tego typu, że ten dokończony sezon i play-offy będzie miało taki wymiar lekko polityczno-kulturowo-społeczny, takie oczyszczenie i to oczywiście ta rola sportowców w tym zakresie jest ogromna, no bo kto jak nie sportowcy przemawia dzisiaj do, do takiej zbiorowej wyobraźni, czy takich, wiesz, do emocji ludzkich. I rozumiem, że tutaj będzie takie trochę mrugnięcie, czy takie przymrużenie oczu przez Adama Silvera, który po prostu pozwoli na to, wykorzystując, jakby chcąc tą minę rozładować. No i trzecia rzecz, no rozumiem, że jest kwestia tego bąbla, czyli tego, że rzeczywiście jakieś tam przedstawiciele rodzin będą się mogli pojawić, ktoś będzie miał więcej, ktoś będzie miał mniej, ktoś
Nie, zespoły mają po 17 pokoi do wynajęcia.
Ale nie jest tak, że tam jak ktoś ma ten, to na przykład większe doświadczenie w lidze, czy tam 5 lat, to może więcej osób zaprosić.
Być może.
A może to są tylko takie postulaty ciągle, że być może tak powinno być. No bo wiadomo, że jak chłopak ma 18 lat, no to nie ma dziewczyny, już kilkorga dzieci. W związku z tym no nie jest mu łatwo dokonać, czy jest mu łatwiej dokonać na pewno tego typu selekcji osób, które chcą, żeby uczestniczyły z nim w czasie tego typu zamknięcia, takiego lockdownu, niż osoby, które mają no, taki LeBron, kogo wybierze. No, czy może zabrać swoją tą najmłodszą córkę, czy może zabrać żonę, czy weźmie Bronego ze sobą, czy wiesz, no. To nie są leśne sprawy, to nie są proste decyzje, to nie jest coś, ale to też jest, rozumiem, pewnego rodzaju ukłon, że jednak to nie jest takie totalne wyizolowanie i taka, wiesz, kontakt, który jest kompletnie tylko zdalny, tylko, ale z drugiej strony tak sobie myślisz, no czym to się trochę różni, ale jak myślisz o tym, jak wygląda sezon regularny, no to przecież oni też właściwie są w permanentnej drodze. No. To nie jest tak, że te rodziny z nimi im towarzyszą, jak nie wiem, jak Chicago leci do Milwaukee, Detroit i potem jeszcze rozlicza rundę w Teksasie, to że te rodziny cały czas jak taki, wiesz, jak taki tabor się za
tak,
nimi
przymyka. Dodatkowym samolotem z bułkami. Tak. Kochanie, nie jesteś głodny?
No to raczej te dzieci chodzą do szkoły, żony. No.
Robimy międzylądowanie, bo LeBron musi zjeść teraz bułkę ze śmietaną.
Tak, bo
żona. Lądujemy w Omaha, tutaj będziemy lądować. LeBron będzie jadł bułkę, muszę mu przekazać. Czy możecie podlecieć bliżej?
No nie, no to chyba tak nie wygląda, ale rzeczywiście, no to wiesz, to jest oczywiście dodatkowe pytanie, czy nie dało się tego jeszcze bardziej jakoś tak ścisnąć. No to jakby wracamy do pytania, czy ten format 22 drużyn był absolutnie konieczny, czy nie trzeba było jednak zrobić takiego hard cut-off, powiedzieć 16, gramy, już nie gramy żadnego tam dogrywania sezonu regularnego, abstrahując oczywiście od tego całego tła związanego z umowami telewizyjnymi, tylko po to, żeby jakby jak najbardziej złagodzić niedogodność sytuacji polegającej na życiu w tym bąblu, żeby zamiast tych ilu 73, to jest dla mistrza, tak? Czy lepiej 83? No dobrze, prawie 3 miesięcy, czy w zamknięciu, żeby to spróbować skrócić, nie wiem, do 50 dni. No ale no mówię, no podjęto taką decyzję, możemy się z nią zgadzać, możemy się z nią nie zgadzać, chyba jednak najbardziej cieszy nas to, że wygląda na to, że to w jakiś sposób wystartuje.
W środku wakacji.
A czy ty rozumiesz, jak będą wyglądały te zasady transferowe? Czy jest ten taki tydzień, kiedy można pewne rzeczy załatwić? Jak to wygląda?
A co nie wiem, szczerze.
Tam jest jakiś taki
jest, tam ma kilka dni ma być, tak? Na dodanie, kto może zostać dodany do składu, kto, tak? Przekonwertowanie umów two-way na kontrakty takie tam niegwarantowane, krótsze, dwu, trzyletnie, jakby ktoś chciał tak zrobić. No, jest kilka takich sytuacji.
No, że będziemy się tego wszystkiego pewnie gdzieś uczyć i studiować. To wszystko w którymś momencie poznamy. Mówię, nadal chyba nie mimo że jest cały ten manual, ja szczerze mówiąc nie kliknąłem, żeby go tak wczytać się w niego, ale widziałem te jakby wyimki i taką esencję, no to rzeczywiście no tak nie odczuwam, nie jestem pewien, czy będąc zawodnikiem NBA odczuwałbym taki szalony entuzjazm związany z, wiesz, takim przechodzeniem trochę, wiesz, jak od śluzy do śluzy. No.
Tak, bo zapomina się o tym, po takiej psychologicznej części życia, że na końcu chciałbyś, żeby to sprawiało ci trochę radości.
No właśnie.
To, co robisz.
No właśnie, a nie jesteś w jakimś takim, wiesz, labiryncie cały czas. Przechodzisz trochę jak to między takimi...
Tak, idziesz...
Tak.
Od A faza B, no, do sektoru C, tak. Do sektoru D, tu mecz, linie, nie dotykaj piłki, zostaw piłkę, nie dotykaj, nie zbliżaj się do trenera. Mafia Dolawydowa jest gone.
Człowiek jest taką fantastyczną jednostką, czy takim fantastycznym zwierzęciem.
Tak, że potrafi się dostosować nawet do Andrzeja Dudy. Mhm, dalej.
Tak jest, że potrafi się dostosować do każdej okoliczności, potrafi oswoić w taki sposób, że jest w stanie w nich funkcjonować lepiej lub gorzej, ale jakby ta adaptacja jest na ogół trwa dosyć krótko.
Ja myślę, że tu ważną rzeczą nieopowiedzianą jest w tych wszystkich relacjach rasowych, w tym wszystkim jest to, że kto jest prezydentem teraz i że wybory prezydenckie będą w listopadzie i że NBA stoi naprzeciw obecnego prezydenta praktycznie w większości rzeczy, o których myśli i w jaki sposób myśli o tym. I prezydent urzędujący tweetuje teraz, widziałem statystyki ostatnio, jak on często tweetuje teraz, jest 18 tweetów dziennie. Ja nie śledzę go na Twitterze, bo spokojnie, nie oszalałem, ale myślę, że tutaj może dojść do jakiegoś zwarcia dalej. I ja nawet już mam litanię argumentów, których Donald Trump, wielki kurczak, mógłby użyć w stosunku do koszykarzy, którzy pozwolą się zamknąć, od razu mówię, w bańce w Orlando. Takich absurdalnych może dla kogoś. I tak sobie myślę, wiesz, mój drogi, że psychologicznie dla koszykarzy, mówię, nie chcę dodawać więcej tutaj, bo nie wiem, ale to jest to, co pisałem już wcześniej, jak z Adamem pisaliśmy, że może być taki moment, że oni po prostu nie będą już chcieli tam zostać, będą chcieli wyjść stamtąd. Nie wiem, czy będą jakieś protesty, czy będzie coś się działo, czy coś będzie się działo, po prostu będą chcieli wyjść, opuścić, będą się z tym bić, no, bo będą się bić z tymi myślami. To nie tylko rodzina, chociaż ta tęsknota gdzieś może za... Ograniczenie tęsknota, to wszystko, takie wrażenie tego, że jesteś zamknięty, a tam się coś dzieje, więc coś dzieje niedobrego. Mówią o tobie, nie wiem, dyskutują o tobie. Nie wiem.
Ale to są, wiesz, to są zdjęcia i obrazki trochę z całego świata.
Mówię, jakbyś ich umieścił, tak jak pozwolił im jeździć z miasta do miasta, wiesz, poruszać się jakimiś jetami, wiesz. Bo tak trochę, no zobacz, no to spójrz, co się teraz dzieje na świecie. Zobacz, jaki mamy przyrost zachorowań i jak się zachowujemy. I żaden decydent polityczny, tym bardziej przed wyborami, nie zdecyduje się teraz na wsadzenie ludzi z powrotem do domów. Poza tym ludzie i tak już nie wrócą do domów, nie ma szans, żebyśmy już w ogóle wracali do domów tutaj.
No tak,
gdzie będziemy za 6 tygodni? Koszykarze będą wracać do zamknięcia. Wiesz co, ja może cofnę to, co powiedziałem, że sezon się na pewno rozpocznie 30 lipca. Cofam to, co powiedziałem. Nie jestem pewien 100%, że na pewno się rozpocznie sezon 30 lipca.
Ja
myślę, że to inaczej...
Zostaję optymistą, ale zostawiam sobie pewnego rodzaju margines na to, że to się jednak nie wydarzy. Mm-hmm. To byłoby oczywiście
pewnego rodzaju katastrofą i dla Adama Silvera, i dla części zawodników, i medialnie byłoby to z pewnością taką wsypą.
Ja nie jestem w stanie przewidzieć i powiedzieć teraz na pewno, jakby to było odebrane, traktowane, z jakich powodów i tyle. Cały czas się zastanawiam, czy... Miałem to taką myśl na początku, że wystarczy wpuścić Milwaukee z Lakersami albo wziąć 4 najlepsze drużyny, 5-6 drużyn, wpuścić je, im dać zagrać, skończyć ten sezon. To oczywiście są finansowe powody do tego związane. Czy tak strasznie szalenie ważne? Jak bardzo ważne są te finansowe powody, żeby nie móc rozpocząć kolejnego sezonu 30 października lub 16 października i od razu do tego przejść. Bez 70 dni zamykania jakichś protokołów. Nawet 2 zespoły pozwolić im zagrać ze sobą Milwaukee. Nie wiem, 3 zespoły. Lakers, Clippers, Milwaukee. Nie wiem, coś... Wiem, że się mnóstwo ludzi by nie zgodziło. No to najwyżej nie dokończysz tego sezonu. No. Nie wiem, bo przesuwamy, kopiemy teraz do przodu kolejny sezon, tak? Ja już słyszałem doniesienia, znaczy no wiesz, to są doniesienia, że sezon będzie napakowany meczami, że będziemy mieli, wiesz, 4 mecze w ciągu 5 dni, że od grudnia, od początku grudnia do końca czerwca zrobimy sezon, tak jak robiliśmy po lockoucie. Będzie masa kontuzji, ludzie będą, zresztą będą kontuzje w pomblu, domyślam się. Psychologia też będzie miała coś wspólnego z tym. Nie tylko taka świeżość, nieprzyzwyczajenie się do warunków meczowych, do tej intensywności meczowej. To widzimy w piłce. Ostatni mecz duży mecz. City grało z Arsenalem. 2 kontuzje Arsenalu w pierwszych 20 minutach trochę zrobiły mecz. Też takie naciągnięcie, jakieś takie rzeczy. No nie wiem, no, czy nie lepiej by było zacząć, wiesz, bo kopiemy do przodu sezon, o czym nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o 2 rzeczach teraz. Jak będzie wyglądać przyszły sezon i co się stanie, gdy pół składu w trakcie serii playoffowej w Bąblu zostanie zakażonych COVID-19? Co robimy wtedy? Gdy pół składu Milwaukee Bucks nie może grać, albo cały skład Milwaukee Bucks nie może grać. Co robimy wtedy? Więc te 2 rzeczy. Sezon i co robimy w sytuacji, gdzie naprawdę dojdzie do zarażeń w Bąblu, a dojdzie pewnie do zarażeń, bo wiemy o tym, że też będzie uczestniczyć dodatkowa ekipa. Tam jest 6 tajerów podziału i tam w tym 6 tajerze są ludzie, którzy będą dowozić i przynosić rzeczy. Oni nie będą w Bąblu. To będą ludzie dostawcy, to będą ludzie zajmujący się jedzeniem, cateringiem i tyle. Oczywiście oni też będą badani, sprawdzani, ale może wiesz, czy to na plastiku, czy gdzieś w czymś, może gdzieś taki wirus dostać i jak wiemy też w tych zamkniętych pomieszczeniach najłatwiej się zarazić, więc jeśli taki wirus się dostanie do takiego zamkniętego, ja rozumiem, że tam będą jakieś pierścienie mają, nie wiem czy widziałeś, jakieś pierścienie mają mieć koszykarze, które te pierścienie mają z wyprzedzeniem 3-dniowym przewidywać.
Nieobowiązkowo.
Nieobowiązkowo, tak, ale mogą im pomóc i będą pikać, jak będą się mijać. Ja mówię, Tinder prawie, covidowy Tinder. No dobrze, tak.
Nie, no, mówię.
Trochę bla, 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 bla.
Dużo inżynierii, a wydaje mi się, że tak nie tak wcale dużo fanu. No. Fanu jest dla tych, którzy wiesz, włączają telewizor, będą włączali telewizor o 12 i wyłączali o 20. No i dla nich się wiesz, oni dalej będą żyli swoim życiem i w gruncie rzeczy w żaden sposób to ich nie bezpośrednio nie dotyczy. Jakby zapominając o tym, że tam wiesz, ci ludzie są po to, żebyś ty mógł to oglądać, oni muszą, jest pewien taki burden, który oni muszą jakby nieść, pewien krzyż na plecach, no, po to, żebyś ty się mógł przy tym bawić. No, oczywiście oni zarabiają pieniądze, to tworzą jakąś historię, ale nadal nie jestem przekonany, że to jest coś, co ja chciałbym zrobić na przykład, tak się uwięzić.
Pytanie jest w 5 na 5 po prostu i zadam ci to pytanie. Pytanie jest takie, czy zgodził, Adam Szczepański pyta w 5 na 5, w sobotę rano będzie publikowane, czy zgodziłbyś się zamknąć na 3 miesiące na kampusie w Orlando, żeby jako dziennikarz relacjonować resztę sezonu? Jest takie pytanie, na które będziemy odpowiadać.
Wiesz co, ja powiem tak, no, z naszej polskiej perspektywy ludzi, którzy oglądają to siłą rzeczy na monitorach, myślę, że każdy odpowie, żeby się dał zamknąć.
Mhm. Od razu mam B.
Nie, no to myślę, że każdy szanujący się dziennikarz w Polsce.
To ja się nie szanuję, mój drogi, bo ja chyba odpowiem, że chyba bym się nie dał zamknąć. Naprawdę. Wiesz co? Dobrze, jesteśmy w 40 minucie. Co możemy jeszcze zrobić? Wiesz co, no co, od zeszłego tygodnia, gdy rozmawialiśmy, tak naprawdę to niewiele się stało.
No, ja niewiele, no jest, ja mówię, no jest ten głos rzeczywiście takich trochę niezadowolonych. Nie wiem, jak ten głos, tym uważasz, że on się już trochę wystudził, że już są doniesienia od, nie wiem, od obozu Dwighta Howarda, że on jednak...
Koledzy tak Dwighta Howarda przekazali, że Dwight zagra. Jest taki source.
No wiesz, to też jest pytanie, czy to jest taka, czy to jest rzeczywiste, czy to nie jest rzeczywiste, czy to jest pewnego rodzaju wywieranie presji na lidze, co się w jakimś nowym CBA gdzieś tam odbije, coś jest obiecane, coś jest ustawione, żeby, no bo pozycja negocjacyjna zawodników jest ogromna dzisiaj. I być może...
To jest Liga Czarnoskórych Graczy.
Tak, o tym trochę się zapomina, no bo ja szczerze mówiąc, jak oglądam koszykówkę, to nie myślę, że ktoś jest czarny, czy ktoś jest biały. No.
Avery Bradley mówi o tym właśnie. Zwraca uwagę na to, ilu jest trenerów czarnoskórych w NBA, ilu jest GM-ów. Teraz w ogóle jak się porówna te liczby trenerów i GM-ów, się spojrzy na tym, co się dzieje na przykład w Premier League, która pierwsze 12 meczów rozgrywa z napisem z tyłu koszulek zamiast nazwiska, każdy piłkarz ma napisane Black Lives Matter. Jak się spojrzy, że w Wielkiej Brytanii w Premier League nie ma żadnego czarnoskórnego trenera, żadnego czarnoskórego dyrektora sportowego. Porówna się to z NBA, która no to NBA jest do przodu bardzo. Jeśli chodzi o to, trenerów ile mamy?
Ale wiesz, ale 7, co to 8? Znaczy, że...
Ale to nawet nie wiesz.
Czy to oznacza, że jeżeli gra 80% czarnoskórych graczy, to 80% ma być właścicieli, generalnych menadżerów i trenerów?
Wiesz, na końcu z 30 właścicieli... Ja nie kupuję do końca tego... Wiesz, jest ten argument przeznaczania pieniędzy na... tę sprawę. I na końcu przypomnij mi, który właściciel z 30 klubów przeznaczył 100 milionów dolarów? Jaki ma kolor skóry? Przypomnij mi, chyba jest tylko jeden z 30, akurat czarnoskóry. No. Są takie małe rzeczy, które rażą koszykarzy i dlatego występują do NBA. Jeden z 30, Michael Jordan, 100 milionów dolarów rozłożone w 10 rat. I to gest jest, wiesz, ale to jest, wiesz, poważny gest, który przeszedł przez wszystkie, wiesz, tam portale, że to dużo pieniędzy. Można tu dyskutować, jak zostaną wykorzystane te pieniądze, ale na końcu to masz 30 właścicieli, masz jednego, który dał dużą donację. I co? Akurat to jest ten czarnoskóry gość. No to takie, więcej, to są te argumenty,
trochę,
które Avery Bradley
używa. Wiesz, Michael też jest w takiej trochę sytuacji, że zresztą o czym pamiętamy, oglądając Last Dance, gdzie jest ten element, powiedziałbym, jego...
Tak, Republikanie też kupują buty. Tak, więc on ma jeszcze
braku zaangażowania politycznego w sytuacji, kiedy wydawało się, że czarnoskóry atleta...
Tak, wiem, ale dobrze, wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że oczekuje się od białych właścicieli, żeby oni poszli taką samą drogę, jak Michael idzie. Ta część grupy.
No ale zachowanie Cubana jest takie, wydaje się, przyzwoite. No.
To, że Mark Cuban powiedział, że gdzie ja mam to napisane. Ja miałem poświęcić Markowi Cubanowi flesza w środku tego wszystkiego, bo gadał straszne bzdury. Mark Cuban powiedział, że on wierzy w American exceptionalism. Exceptionalism. Na początku COVID-19. Że kto jak kto, ale Amerykanie poradzą sobie z COVID-19 najlepiej. To jest polityk, no, Mark Cuban. Pamiętaj, uważaj na niego.
No nie, no to wiesz, można powiedzieć, byłem niedoinformowany, nie zdawałem sobie sprawy. Moje słowa powiedziałem pochopnie, chciałem podnieść na duchu wielki naród amerykański.
Zaproszę go z mamą do Białego Domu.
To się wszystko trochę nie potwierdziło. No ale z drugiej strony był pierwszym, który powiedział, że wszystkim zapłaci tak, jak trzeba, więc
dostawcom, ludziom zajmującym się staffowi, krótko mówiąc, Dallas Mavericks, i był pierwszym, który powiedział to głośno. Pamiętam, że...
Tak, ale to jest coś innego. Ja mówię o rasowej sytuacji teraz, nie o tym, o czym ty mówisz.
A nie było go na protestach?
Nie, ale ja mówię o tych pieniądzach, o tym, że Michael Jordan, wiesz, akurat on jest jedynym z 30.
No, znaczy,
wiem, i można dyskutować, można dyskutować na co da, jakie wyda, rozumiem, jakkolwiek. Nie mówię, że to jest jakieś rzecz, którą wszyscy muszą zrobić i to jest wymagane.
Fundusz stypendialny dla czarnoskórych, czy dla mniejszości rasowych. Dobrze, no daj na to 100 milionów dolarów.
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć, bo to jest ten taki moment, już zaraz nam się dyskusja pójść w stronę, w którą...
Bo to tak łatwo potępiasz ludzi, że nie dają pieniędzy. No.
Ja wiem.
Ja tego nie rozumiem. No.
Czego nie rozumiesz?
Tego takiego, wiesz, świętego oburzenia, że ktoś nie daje pieniędzy. Mhm. Bo powinien?
Ja też to rozumiem. No. Albo że w każdej sytuacji powinien opublikować oświadczenie, po której stronie sprawy stoi. Wiesz co, niedługo są na szczęście wybory, będzie można się w Polsce... Bardzo mi się podobają te wskaźniki mówiące o tym, jak wysoka frekwencja może być. Powiedz mi, czy wybory będą, rozumiem, takie, że idziemy, będziemy głosować w miejscach, tak?
Nie Ministerstwo Aktywów
Narodowych. Czyli będziemy się wszyscy zarażać COVID-19 przy urnach. Czyli te pitolenie przez 3 tygodnie w maju to była strata czasu, tak? Te pitolenie o tym, czy jak wybory powinny być robione i tyle. Sytuacja się nie zmieniła i tak pójdziemy jak...
A jak
na razie.
Sytuacja wydaje się być gorsza niż była. No, ale... Może jest pewnego rodzaju znużenie tym wszystkim. I tak jak powiedziałeś, no, że nie da się ludzi już zagonić do domu, tylko w sytuacji, w której dochodzisz, czy masz taką refleksję, że ludzi nie da się zmusić do tego, to znaczy, że państwo nie istnieje. No, nie istnieją struktury państwa. Bo nie są w stanie wyegzekwować. Czy jakby imperium państwa nie działa.
Mój drogi, pytanie...
Przygnębiające refleksje.
Ja mam inną trochę refleksję na ten temat niż ty teraz. Wiesz?
Tak,
no, w sensie co, mamy być Południową Koreą, tak? I zgodzić się, żeby nasze dane były przekazywane, żeby nasze państwo kontrolowało, dzięki temu będzie państwo mogło nas pilnować? Lepiej? Nie, ja nie chcę być Południową Koreą, sorry. I mówię o Południowej, nawet nie o Północnej Korei. Południowa Korea ma trochę więcej doświadczeń z SARS-em, z MERS-em. Już wcześniej zgodzili się oddawać państwu swoje dane lokacyjne, karty, numery kart kredytowych, takie rzeczy. I tyle. Ja raczej nie chciałbym tak żyć. A okazuje się, że takie kraje mają łatwiej teraz, sytuacji od początku.
To prawda, no zobacz, co się stało w Nowej Zelandii. No, w pewnym momencie po prostu wyłączono państwo na 3 tygodnie i to gdzieś tam zadziałało. No, teraz jest jakaś awantura o jakieś 2 dziewczyny, które przyjechały z koronawirusem do Nowej Zelandii, te skróciły kwarantannę i zaraziły 320 osób i kraj, który z dumą podniósł sztandar pokonania koronawirusa, dzisiaj jest w takiej trudnej pozycji. Mm-hmm. Serdecznie pozdrawiam panią premier Nowej Zelandii.
Tak, pozdrawiam swojego wujka w Nowej Zelandii, w Auckland, który nigdy mnie nie zaprosił.
A to.
No właśnie, tak wujku. Dobrze, mój drogi, na koniec pytanie, szybko, intuicyjnie. Historia NBA. Kto wygrałby mecz? Wszystkie gwiazdy NBA, które zagrały kiedykolwiek w Los Angeles Lakers, czy pozostałe gwiazdy NBA w historii?
Dobrze.
All Lakers team, all NBA team. Tak? Idziemy szybko?
Proszę stworzyć ten zespół marzeń.
Dobra, all Lakers team. Magic Johnson... Magic Johnson na jedynce, Kobe Bryant na dwójce. Mamy LeBrona Jamesa. Dalej, to pierwsza piątka, nie? Tu z czwórka, ja czwórkę jakąś gubię. Dennis Rodman grał przez chwilę, ale Rodman to nie był dobry.
Baylora byś chyba postawił.
James Worthy i któryś z centrów. Shaq, Karim albo Wilt. Albo gramy dwoma centrami, tak?
Albo Dwight Howard.
I Jerry West z ławki, jako guard.
Jerry West z ławki, no tak.
No. Czy NBA? NBA wystawia skład taki. Mamy Jordana Berda, Stephena Curry'ego na przykład.
Pippena, Barkleya.
Pippena, Barkleya, centrów. Bill Russell.
Wiesz co, nie są skazani Wilt. Na porażkę.
Ja powiedziałem, że Will... Kogo? Wymieniłeś?
Nie, ja powiedziałem... Nie, powiedziałem, że nie są skazani na porażkę.
NBA?
Tak.
No to ciekawe, też tak myślę.
Pippen.
NBA w starciu z All Lakers team nie jest skazana na porażkę. Fajnie być fanem Los Angeles Lakers na przestrzeni 50 lat i dalej żyć jeszcze. No nic. Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć tutaj. Wracamy w przyszłym tygodniu. W pewnym momencie się gdzieś tam rozkręcimy i pewnie będziemy...
Drodzy słuchacze, nie rzucajcie kamieniami.
Rzucajcie pieniędzmi.
Rzucajcie pieniędzmi. Nie zabijajcie nas.
Pozwólcie nam oddychać. Mój drogi, dobrze.
Let us breathe.
Trzymaj się, mój drogi, miłego weekendu. Pa, pa.
Pozdrawiam. Cześć.